Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie profesorze, wczoraj pojawiła się zapowiedź i to z ust pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego powołania komisji. Jeszcze do końca nie określono, czy będzie to komisja na prawach, na zasadach weryfikacyjnej, czy śledczej, ale chodzi o kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2007-2022. Chciałbym zapytać pana profesora o to, czy powołanie takiej komisji to jest no, z jednej strony wola polityczna, bo i opozycja o czymś takim mówiła i do czegoś takiego wzywała i teraz rządzący, ale czy powołanie takiej komisji rzeczywiście pokaże to, jak wyglądały kwestie związane z naszym bezpieczeństwem energetycznym w tamtych latach, które są określone w zapowiedziach, no i czy się dowiemy czegoś więcej od tego, co już wiemy?
Ja myślę, że nie dowiemy się, ale opozycja postawiła Prawo i Sprawiedliwość trochę w takiej sytuacji nie do pozazdroszczenia. Otóż no, wyzwania pana prawda, Palenty, tam wyciągane te różnego rodzaju fragmenty tychże zeznań miały wskazywać na jakiś rodzaj dziwnych kontaktów PiS-u z służbami specjalnymi Rosji. W międzyczasie, jak wiemy, no, okazało się, że w tych samych zeznaniach to syn pana Donalda Tuska został w złym świetle przedstawiony, ale to mniej chyba się społecznie przyjęło, no bo to są kwestie osobiste. No, ludzie zresztą potraktowali to jako coś, co jest w miarę obecne w przestrzeni publicznej jako pewien problem, na ile syn pana Donalda Tuska korzystał czy korzysta z pozycji swojego ojca. Natomiast do Prawa i Sprawiedliwości zaczęło się przyklejać zupełnie niczym nieuzasadnione podejrzenie, że gdzieś tam działali jakby na niekorzyść polskiej energetyki, współpracując z Rosją, czy zakupując prawda, od niej węgiel, a dodatkowo no, wcześniej doprowadzając do upadku rządu poprzez te nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele rządu PO-PSL. Zaczęto więc głosić potrzebę powołania komisji śledczej właśnie, która miałaby tą sprawę zbadać. No i inicjatywa wyszła ze strony opozycji. Na to Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało na początku, że nie ma nic przeciwko, wskazało na słabości powołania takiej komisji, ale chyba doszli ostatecznie do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem i pokazaniem, że niczego nie mamy do ukrycia, jest powołanie komisji weryfikacyjnej na ten okres od 2007 do 2022 roku, która będzie miała jeszcze szczególniejsze uprawnienia, dostęp do dokumentów, w którym to pokaże się całość zjawiska. I mam wrażenie, że to jest chyba w dużej mierze także taki wybieg marketingowy, w którym to Prawo i Sprawiedliwość nie chce sobie pozwolić na niesprawiedliwe oskarżanie o to, że oni czegoś się obawiają poprzez powołanie komisji, więc wyszli z własnym pomysłem na komisję weryfikacyjną, no przy okazji wskazując, że ten okres, który należałoby zbadać, jest o wiele, wiele szerszy.
Panie profesorze, komisja miałaby rozpocząć pracę od 1 stycznia 2023 roku i wiemy z doświadczenia w działalności podobnych komisji, że to jest perspektywa kilku miesięcy. To będzie się nakładało w przyszłym roku, no też z trwającą już chyba, tak trzeba troszeczkę powiedzieć, kampanią wyborczą, ale wtedy będzie ona pewnie nasilona. Więc czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie powinno się obawiać zarzutów, że jest to wykorzystywane, funkcjonowanie tej komisji do gry politycznej, do gry wyborczej?
No oczywiście, że powinna się obawiać i te zarzuty będą, no już są, prawda, bardzo wyraźnie formułowane, tylko oni liczy, jak każda poważna partia polityczna, no jest bilans zysków i strat. No i ten bilans zysków wynikających z tego, że pokażą, iż nie mają nic do ukrycia w tej kwestii i chętnie zmierzą się z publiczną no, prawda, opinią, gdy idzie o pokazanie wpływów Rosji na działania opozycji, zwłaszcza w tej sferze energetyki. No i to samo, gdy idzie o Prawo i Sprawiedliwość, gdzie właściwie no, wiemy, że w dużej części są to oskarżenia wyimaginowane i o tym wie dobrze prezes. Tym łatwiej mu pokazać, no weryfikujmy, sprawdzajmy, to zobaczycie, że to wszystko, co dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, jest wyssane w większości z palca, więc mając ten bilans zysku, jakim jest ujawnienie, że po stronie prawicy Zjednoczonej Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnych prorosyjskich wpływów, a wręcz jest raczej działanie osłabiające znacząco te wpływy, no jest o wiele większą korzyścią niż ta strata wynikająca z oskarżenia, że próbuje się to rozgrywać dla celów kampanijnych.
Po 24 lutego rzeczywiście jedna strona drugą oskarża o prorosyjskość. Wydaje się, że fakty tutaj są akurat po stronie rządzących. Panie profesorze, trochę zmieniając temat, ale też w obrębie nastrojów społecznych spojrzenia na scenę polityczną, pojawiają się sondaże bardzo często w ostatnich dniach na zamówienie różnych podmiotów i okazuje się dzisiaj Super Ekspres publikuje sondaż, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma no 32,5%, Platforma 30,5% mniej więcej, więc to są 2 punkty procentowe różnicy tylko. Co ciekawe, Konfederacja 8,65%, a PSL nie wchodzi wedle tego sondażu do parlamentu. Pytanie, na ile te sondaże dzisiaj są miarodajne, na ile one wyrażają rzeczywiste poparcie dla partii politycznych, a może na ile bardziej takie nastroje czy opinie o konkretnych działaniach, konkretnych osobach nawet.
No niewątpliwie, no każdy sondaż ma taki charakter diagnostyczny i kreacyjny. Z jednej strony diagnozuje stan opinii publicznej i tutaj mamy dosyć daleko idące pole pewnej manipulacji, ale która jest dozwolona. Otóż istnieje coś takiego jak błąd statystyczny, prawda, 3 punkty procentowe w jedną lub w drugą stronę. Wydaje mi się, że i wynik Prawa i Sprawiedliwości, i wynik Platformy Obywatelskiej jest w granicach tego błędu statystycznego, prawda, bo to jest takie, powiedzmy, dla PiS-u średnio 35%, prawda, góra w dół, dla Platformy Obywatelskiej 27-28%. Zatem tutaj ta diagnoza jest jakby uprawniona. Natomiast no, przy okazji wydaje się, że tu widać ten kreacyjny charakter także sondażu, w którym się wzmacnia w społeczeństwie przekonanie, że Platforma Obywatelska znacząco zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości, że to już mamy tylko różnicę prawda, 2 punktów procentowych. No i to oczywiście miałoby wpisywać, czyli to jest zresztą powtarzalne przez różne prawda, pracownie, co jakiś czas pokazuje się ten zmniejszający się dystans dla Prawa i Sprawiedliwości wobec zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. No to, co pozostaje, no to jednak przekonanie, że sumarycznie, przynajmniej taki przy prostym sumowaniu wyników opozycji, no jest ona w stanie zdobyć wspólnie bezwzględną większość, no i rządzić. I to jest to też pewien trend, który się powtarza, że w tej chwili ciągle brakuje Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy ilości liczby tych punktów poparcia, które byłyby, które gwarantowałyby bezwzględną większość. No zresztą nawet pan marszałek Terlecki w wywiadzie dla jednych tygodników to wyraził, mówiąc, że no, liczy na zmianę trendów na wiosnę, kiedy uspokoją się nastroje wynikające z obaw przed no, zimą, mówiąc najogólniej, a to się wiąże z dostępem środków prawda, energii, surowców i jakby tą obawą przed drożyzną, czy przed ich brakiem, to dzisiaj nastroje podgrzewa raczej niechętnie wobec rządzących i tak więc w tej sytuacji zachowują bardzo wysokie poparcie, więc ta nadzieja na to, że jeżeli sytuacja się uspokoi i obawy Polaków się prawda, zmniejszą, no to wtedy poparcie dla rządzących no może znacząco wzrosnąć.
A jak pan profesor ocenia zdolność koalicyjną, ewentualną po wyborach Prawa i Sprawiedliwości, czy tej Zjednoczonej Prawicy, która pójdzie razem, ale no, braknie tych głosów, braknie posłów, czy Lewica, czy Konfederacja, jest to możliwe w ogóle?
No, prędzej myślę jednak Konfederacja, no, ze względów ideowych. Co prawda, no, padają takie też sformułowania, chyba właśnie z tego samego wywiadu pana marszałka Terleckiego, który mówi, że z tymi tak postkomunistycznymi lewicowcami da się dogadać, bo oni unikają takich radykalizmów i tych światopoglądowych zwłaszcza, ale summa summarum wydaje mi się, że Lewica nie zaryzykowałaby jednak sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast Konfederacja podejrzewam po podjęciu próby jakiegoś dogadywania się z opozycją po wyborach, no obita i myślę upokorzona, zrozumie, że tam po prostu byłaby albo kwiatkiem do kożucha, który by firmował rzeczy nie swoje, no i dodatkowo traciłaby już całkowicie jakąkolwiek wiarygodność, więc no myślę, że te siły, które prawda, uznawałyby większy sens współpracy z PiS-em miałyby tutaj przewagę. Więc tak to widzę. Natomiast po stronie opozycyjnej prawda, i tam nie widzę szans dla Konfederacji, no bo tam będą takie różnice prawda, interesów. Poza tym no nie wiadomo, kto będzie jeszcze jednoczył tą prawda, opozycję, no bo z jednej strony wszyscy myślą, że Tusk, ale z drugiej strony no, widzimy, że Tusk no, traci poparcie społeczne. Poziomy zaufania ma jedne z najniższych w ostatnim czasie. Według badania CBOS-u okazuje się, że odsetek osób, które nie ufają Donaldowi Tuskowi, jest największy względem wszystkich pozostałych prawda, polityków. Więc trudno takiego polityka czynić liderem i liczyć, że on będzie jakoś uspokajał nastroje i jeszcze dodatkowo pozytywnie reprezentował opozycję przed wyborcami. Także te niewiadome no, mogą raczej sprzyjać obecnie rządzącym Zjednoczonej Prawicy.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Ja również dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był naszym gościem.